Dobry wieczór po godzinie 22, czwartkową wieczorową porą w audycji Cisza w Eterze przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje dla Państwa Jarosław Gołowit. Dzisiejsza audycja jest moim sposobem odpowiedzi na to, co dzieje się obecnie, na informacje, które mnie osobiście coraz bardziej dotykają. Coraz bardziej przyznam tak się szczerze i prywatnie, że coraz większy mam kłopot z odbiorem i z oceną sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Temat jest bardzo złożony, bardzo delikatny i co jest najważniejsze i co jest najbardziej przykre, bardzo mocno dzieli społeczeństwo. Mam nadzieję, że te nasze dzisiejsze rozmowy, które zaplanowałam, choć trochę pomogą nakreślić tę sytuację, pomogą wyjaśnić, jakimi prawami rządzą się, jeżeli można tak to w ogóle nazwać, rządzą się kryzysy migracyjne i jak to wszystko wygląda od strony politycznej w kontekście całej Unii Europejskiej, polityki europejskiej, integracji europejskiej, obrony granic, kwestii prawnych, udzielania pomocy imigrantom. Ale to, na czym też mi jeszcze zależy, to to, żeby powiedzieć jak najwięcej o tym, co dzieje się, bądź co może się dziać w tym momencie na tym obszarze. A o tym opowie nasz pierwszy gość, Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Fundacja Ocalenie jest to organizacja, która najbardziej i najczęściej przebija się w tej dyskusji i w informacjach na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w województwie podlaskim, w województwie lubelskim, chociaż bardziej w podlaskim, ponieważ to tam pojawiły się pierwsze informacje na temat grupy koczujących imigrantów w Usnarzu. Tak jak powiedziałam, Fundacja Ocalenie tutaj jest bardzo obecna w tych wydarzeniach od początku, ale zanim powiemy o tym, w jakim momencie pojawiliście się przy granicy i jaka jest wasza rola i jakie są wasze obserwacje wobec tej sytuacji, tych wydarzeń, tych ludzi, powiedzmy na początku, jak długo działacie i czym dokładnie się zajmujecie?
Fundacja Ocalenie istnieje od 2000 roku, więc mamy 21 lat i o ile nie mamy kryzysu humanitarnego na granicy, to zajmujemy się wspieraniem osób z doświadczeniem migracji w budowaniu swojego życia w Polsce. To tak najkrócej, a w praktyce chodzi o to, że pomagamy osobom uczyć się polskiego, pomagamy osobom szukać pracy, mieszkania, zapisać dzieci do szkoły, w takich w ogóle dosyć prostych życiowych sprawach, które proste może są dla osób, które tutaj się urodziły albo długo mieszkają, znają język, natomiast dla osób, które dopiero co przyjechały, mogą stanowić duże wyzwanie. Także pracujemy z uchodźcami, uchodźczyniami, z imigrantami, migrantami, ale też z repatriantami, repatriantkami. I mamy swoje biura w Warszawie, Łodzi i Łomży.
W którym momencie pojawiliście się przy granicy polsko-białoruskiej? Od którego dnia, od którego momentu zaczęły się wasze działania w tamtym miejscu i na czym one polegały wtedy, w tych pierwszych dniach kryzysu?
Właściwie od początku wakacji słyszeliśmy o tym, że pojawiają się przechodzące przez zieloną granicę między Polską a Białorusią osoby gdzieś na Podlasiu. Natomiast to były doniesienia o jeszcze niewielkiej skali tego zjawiska. Natomiast 18 sierpnia dostaliśmy informację o tym, że w miejscowości Usnarz Górny w Polsce jest przetrzymywana właściwie grupa kilkudziesięciu osób, które nie mogą ani wejść głębiej na terytorium Polski, ani cofnąć się do Białorusi. Więc tego samego dnia pojechaliśmy tam i okazało się, że są to 32 osoby z Afganistanu, w tym 5 kobiet, że w grupie są osoby nieletnie i że już były wcześniej na terytorium Polski pod jednym z okolicznych miast, ale do Usnarza zostały przewiezione przez Polską Straż Graniczną, która też uderzeniami kolb broni, tak wynika z zeznań tych osób, i krzykiem próbowała wymusić na nich powrót na Białoruś, na co kategorycznie nie pozwalała z kolei z drugiej strony białoruska Straż Graniczna. I tym sposobem oni znaleźli się w takim potrzasku między jednymi mundurowymi a drugimi. Przy czym tutaj warto chyba powiedzieć, że oni nie są na ziemi niczyjej, ponieważ nie ma czegoś takiego jak ziemia niczyja. Kiedy jest pokój, to granica przebiega w bardzo konkretnym miejscu i po jednej stronie jest Białoruś, a po drugiej jest Polska. I oni w tej chwili siedzą dokładnie po środku. To znaczy częściowo część namiotów jest po białoruskiej stronie, część po polskiej, natomiast generalnie wtedy, kiedy my przyjechaliśmy, ta grupa była jeszcze bliżej, jeszcze bardziej przesunięta na polską stronę. Dopiero po kilku dniach polscy policjanci kazali mi się przesunąć 5 metrów w stronę białoruską. No i minęły już 2 miesiące, odkąd oni tam są.
Sytuacja jest bardzo poważna i wręcz dramatyczna, jeśli chodzi o liczbę imigrantów na granicy, ponieważ tutaj warto przypomnieć w tym miejscu. W zeszłym roku Straż Graniczna odnotowała około niecałe 100 prób przekroczenia granicy na granicy polsko-białoruskiej. W tym momencie tylko od sierpnia, czyli w przeciągu 2 miesięcy, nieco ponad 2 miesięcy, Straż Graniczna udaremniła ponad 14 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, więc już tutaj widzimy, że jest to sytuacja, która wcześniej nie miała miejsca i nie jest ona naturalna. Nie są to naturalne migracje osób, które z jakichś powodów uciekają z obecnego miejsca pobytu i próbują znaleźć schronienie w innym, ale jest to element wojny hybrydowej, tak jak tłumaczy to polski rząd, czyli sytuacja jeszcze poważniejsza, dotycząca konfliktu międzynarodowego na linii Polska-Białoruś, ale także Białoruś...
Nie, przepraszam, ale ja się nie mogę z tym zgodzić. Przepraszam, tak? Ale nie mamy wojny. Polska nie jest w stanie wojny, więc nie używajmy tego określenia. Jest pokój. Określenie wojna hybrydowa jest jakimś takim dziwnym hasłem, wytrychem, które jest w tej chwili używane, natomiast w żaden sposób nie ma dowodów na to, że Polska jest w stanie wojny z jakimkolwiek innym krajem. Możemy to nazywać, nie wiem, jakąś formą prowokacji, nacisku, natomiast nie ma w tym kraju wojny. I powtarzane tego typu hasło przez polityków, a za nimi również dziennikarzy i dziennikarki, jest realizowaniem jakiejś strategii straszenia Polek i Polaków tym, co się dzieje. Natomiast nie ma pokrycia w faktach.
Tutaj przyznam szczerze, że też chciałabym...
prób przekroczenia granicy udaremnionych, o których pani wspomina, to przypomnijmy, to nie jest liczba osób. Osoby próbują przekraczać te granice kilkakrotnie, często nawet kilkanaście razy, i są odwożone z powrotem na granicę przez Polską Straż Graniczną. Więc 14 tysięcy nie jest liczbą osób, jest liczbą prób przekroczenia granicy, które się zupełnie ze sobą nie pokrywają. Przez to, że jest wprowadzony stan wyjątkowy, ani organizacje pozarządowe, ani dziennikarze, dziennikarki nie mogą śledzić tego, co się dzieje w strefie i nikt, łącznie ze Strażą Graniczną, nie zna tak naprawdę liczb, ile osób próbuje tą granicę lub przekroczyło ją, lub próbuje ją przekroczyć. Ponieważ te osoby są nierejestrowane w żaden sposób.
W kwestii pojęcia wojny hybrydowej, to jest też pojęcie, którym posługują się nie tylko politycy, posługuje się nie tylko rząd, ale także eksperci w dziedzinie obronności, naukowcy, którzy zajmują się tym tematem i oni także wskazują na pojęcie wojny hybrydowej, która wykorzystywana jest nie tylko w określaniu tej sytuacji, która dotyka bezpośrednio nas, Polski, ale także innych konfliktów, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat. To może tak, zostawmy tutaj ten temat, tej kwestii, ponieważ to, na czym mi przede wszystkim zależy w rozmowie z panią, to wytłumaczenie naszym słuchaczom, czego doświadczacie wy jako organizacja i jak w tym momencie wyglądają próby pomocy właśnie tym osobom na granicy, jakie działania podejmujecie. Pierwsze pytanie, jak teraz wyglądają wasze działania i wasza pomoc?
W tej chwili my jesteśmy oczywiście poza strefą stanu wyjątkowego, bo nie możemy do niej wjechać. Więc przede wszystkim nasze działania skupiają się na tym, żeby docierać z pomocą do osób, które w jakiś sposób wyjdą z niej. Bo oczywiście większość osób jest znajdowana przez służby jeszcze w strefie, natomiast część no, ma takie szczęście i udaje im się przez tą strefę przejść i znaleźć się poza nią. Wtedy my jesteśmy do tych osób w stanie dotrzeć i udzielić im bardzo podstawowej pomocy, wręcz być może można ją nazwać humanitarną, to znaczy to jest jedzenie, picie, to są ciepłe ubrania, to jest też dzięki medykom na granicy także pomoc medyczna, ale także informacje i pomoc prawna, to znaczy my informujemy ich, jakie oni mają prawa w Polsce, informujemy osoby, że mogą starać się o ochronę międzynarodową, z czym to się wiąże, w jaki sposób one powinny to zrobić i jeżeli tylko chcą, to wspieramy je w tym procesie. Wszystkie nasze działania, które podejmujemy, są legalne, pomaganie jest legalne, nie jest to związane z żadnym łamaniem prawa, ponieważ, no tak jak powiedziałam, działamy poza strefą jesteśmy rzeczywiście przez cały czas obecni na granicy, cały czas ktoś z fundacji jest na miejscu, wymieniamy zespoły co kilka dni, ponieważ jest to praca bardzo ciężka. Zgłoszenia dostajemy właściwie w dzień i w nocy.
Ilu osobom do tej pory udało się wam pomóc? Właśnie takim, o których pani wspomina, czyli osobom, którym udało się w jakiś sposób przedostać na teren poza stanem wyjątkowym?
Nie wiem, ciężko mi jest dokładnie podać liczby, ponieważ dzisiaj w nocy też były jakieś interwencje. Więc jeszcze nie jestem zupdate'owana, ale myślę, że to już można mówić o setkach. Niestety dużo więcej zgłoszeń dostajemy ze strefy oraz po pushbacku, czyli z białoruskiej strony granicy. I tym osobom niestety nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pomóc.
Jakie są to osoby? Co możemy powiedzieć o tych, z którymi udało się wam spotkać, udało się wam skontaktować? Jakie są narodowości i jakie są ich historie?
No tutaj nie można generalizować, ponieważ to są bardzo różne osoby. Mm-hmm. To są osoby zarówno z Syrii, jak i z Iraku, z Jemenu, który jest nadal w stanie wojny, w którym panuje ogromny głód. Ale to są też osoby z Demokratycznej Republiki Konga, z Kamerunu, z Nigerii. Zdarzają się osoby z Afganistanu. Także każdy z tych ludzi, to jest inna historia, inne rzeczy popchnęły ją lub jego do tego, żeby uciekać ze swojego kraju. Natomiast są to także osoby z krajów, z których w normalnych warunkach Polska przyjmuje uchodźców. To znaczy co roku w Polsce kilka tysięcy osób stara się o status uchodźcy i te kraje, które wymieniłam, są również na liście tych, spośród których ci uchodźcy w Polsce pochodzą. Więc to są osoby, które mają różne doświadczenia, wiele z nich rzeczywiście ma doświadczenie wojny czy prześladowań za sobą. Jeżeli chodzi o Irak, to sporo jest z Iraku też osób, które są Kurdami, Kurdejkami. Zdarzają się wśród nich osoby chore, przewlekle, chore na serce, chore na astmę, ale też chore na takie wrodzone genetyczne różne choroby. Oraz niestety widujemy całkiem sporo dzieci.
Wracając jeszcze do osób, którym udało się wam do tej pory pomóc, tak jak pani wspominała, ta doraźna pomoc w formie humanitarnej pomocy, pierwsza pomoc medyczna, dostarczenie żywności, ciepłej odzieży, ponieważ pamiętajmy, że mamy już październik i ta temperatura naprawdę jest bardzo dużym wyzwaniem dla osób, które spędzają kolejne tygodnie bez dachu nad głową, no ale myślę, że tego tutaj nie musimy naszym słuchaczom tłumaczyć. Ale dobrze, wracając do osób, którym udało się pomóc, czy ta pomoc kończy się jedynie na dostarczeniu tych środków pierwszej pomocy, czy są to też może, czy pomagacie może jeszcze tym osobom w jakiś sposób, nie wiem, znaleźć miejsce w odpowiednich ośrodkach, czy wesprzeć w załatwianiu formalności dotyczących legalizacji pobytu w Polsce?
No, my nie jesteśmy w stanie, nie mamy takiej mocy, takiej decyzji podejmować, gdzie zostaną przewiezione. To jest już decyzja, którą podejmuje Straż Graniczna. Mhm. Natomiast tak, jeżeli osoby chcą ubiegać się o ochronę w Polsce, to my oferujemy im, że możemy im w tym procesie pomóc, możemy im ich w tym wspierać, więc często jesteśmy pełnomocnikami, pełnomocniczkami takich osób, no bo procedura uchodźcza w Polsce to jest procedura administracyjna, więc możemy takie wsparcie oferować osobom. No i jeżeli tylko Straż Graniczna nie wywiezie ich do lasu, a zgodnie z prawem przyjmie wniosek o ochronę międzynarodową, no to jak najbardziej my staramy się w całym tym procesie osoby wspierać. Natomiast to nie jest tak, że zawsze się tak dzieje. To znaczy mieliśmy już wielokrotnie sytuacje, w których osoby w obecności Straży Granicznej, w obecności mediów mówiły o tym, że chcą złożyć wniosek o ochronę w Polsce, po czym zostawały wywożone z powrotem do lasu. To samo stało się też zresztą wczoraj z grupą 13 Kurdów z czwórką dzieci.
O tym wszystkim opowiada Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie, która jest gościem pierwszej części naszej dzisiejszej audycji. Do rozmowy wrócimy za chwilę.